wnioskuję, psychoemocjonalne wyposażenie kobiety, które próbowaliśmy w zarysie przedstawić wczoraj, z natury czyni ją oblubienicą, a więc tą, która pozwala się miłować w sposób absolutny i wyłączny. Oblubieniczość można określić jako wyłączność emocjonalnej i duchowej więzi z wybraną osobą. Oblubienica to ta, która całkowicie i wyłącznie chce należeć do kogoś. Czyni ze siebie całkowity dar w wymiarze cielesnym i duchowym. Oblubienica jest szczęśliwa z możliwości bycia, czy raczej uczestniczenia w życiu swojego oblubieńca, kimkolwiek by on był. A więc z takiego antropologicznego i socjologicznego punktu widzenia zasadniczo nie oczekuje się od oblubienicy jakichś szczególnych działań. Dobrze, jeżeli takowe są, ale tego się od niej nie oczekuje. Już sama jej obecność przy oblubieńcu jest nadto wymowna i czytelna. Zauważmy na przykład w polityce, w biznesie, żona polityka, żona biznesmena. Ona nie jest przy mężu po to, aby odgrywała jakąś istotną rolę, powiedzmy, doradcy, menedżera. Jest bardziej, można rzec, jego ozdobą, ale jednak jakże ważną. Tak jak wiemy, ramy dla obrazu. Jeśli jest nawet piękny obraz, ale ma źle dobrane ramy, traci na swojej wymowie, a nie rzadko na swojej estetycznej wartości. I odwrotnie. Czasem bohomas oprawiony w porządne ramy robi wrażenie arcydzieła. Spotykamy to na przykład w różnych domach zasobnych ludzi, którzy często posługują się kopiami czy nawet oleodrukami jakichś słynnych dzieł, ale gustownie oprawione, umieszczone w gustownym miejscu, robią wrażenie. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że oblubienica jest takimi ramami dla obrazu, jest takim dodatkiem do kożucha, ale coś z tego jest. Ona po prostu ma być przy oblubieńcu. Nie chodzi o to, aby działała, lecz by była. W takim właśnie sensie myślimy też o oblubienicy Chrystusa. Ona nie tyle ma działać, co po prostu być. To jej być przy oblubieńcu jest jakby sensem całego jej działania. Już cytowałem słowa świętego Ireneusza, który wypowiedział tą słynną kwestię, że gloria Dei vivens homo, chwałą Boga człowiek żyjący. Przez analogię można by powiedzieć gloria Christi virgo consecrata, chwałą Chrystusa konsekrowana dziewica. Chwałą, a więc nie czymś, bo Bogu nasza chwała nic nie dodaje. Jeśli mówimy o chwale Bożej, to mamy na myśli przede wszystkim harmonię z Bogiem. Jeśli mówimy, że oddajemy chwałę Bogu, to jesteśmy w syntonii, w współbrzmieniu z Bożym zamysłem. Oblubienica, będąc chwałą Chrystusa, Jego jakby ozdobą, jest jednocześnie emanacją Jego piękna, uzewnętrzeniem piękna Chrystusowego, piękna Bożego stworzenia. Drogie siostry, i nasuwa się kolejna sprawa do rozważenia. W jaki sposób kobieta spełnia się w swojej oblubieńczej funkcji wobec Chrystusa? Albo mówiąc inaczej, co charakteryzuje kobiecą relację do Chrystusa? Jak wygląda życie duchowe kobiety jako właśnie kobiety, z całym jej wyposażeniem psychoemocjonalnym? Spróbujmy rozważyć to na przestrzeni czterech zasadniczych przejawów życia duchowego. Modlitwy, sakramentów, ascezy i apostolstwa. Jeśli chodzi o modlitwę, właśnie specyfika kobiecej modlitwy polega na tym, że jest to modlitwa bardziej afektywna, mówimy. Bardziej bogata w uczucia, w przeżycia. I nie bójmy się o tym mówić. Nie poddajmy się presji mentalności andrycznej i kaznodziejów, którzy nierzadko z pewną ironią, z pewną prawie że pogardą mówią o modlitwie kobiety, o uczuciach kobiety, jakby to była wina kobiety, jakby to było coś, z czego się trzeba pozbyć. Nie, właśnie nie. Modlitwa nie może być popisem oratorskim. Modlitwa ma być przyjacielskim obcowaniem, bliskością, zażyłością. A trudno sobie wyobrazić zażyłość bez uczuciowego zaangażowania. Dlatego też modlitwa kobiety jest bogatsza, żywsza, barwniejsza. Jak już mówiłem, kobieta jest bardziej przez to dyspozycyjna do modlitwy medytacyjnej, angażującej nie tylko umysł, ale właśnie całe jej serce, także jej ciało. Kobieta bardziej niż mężczyzna modli się swoim ciałem, swoim gestem, swoją postawą. Kobieta czuje potrzeby bardziej niż mężczyzna wyrażać stan wewnętrzny swoim ciałem, właśnie swoim gestem, ułożeniem ciała. Mężczyzna musi się tego uczyć, musi się jakoś tego przekonywać. Ona ma to w naturze. Modli się całą sobą. Dlatego, że i znowu to antropologowie zwracają uwagę, że na taką pewną charakterystykę mężczyzna w stosunku do swojego ciała zachowuje się tak, że on ma ciało. Więc to jest takie coś dodane do jego osobowości. Kobieta jest ciałem. Ona jest zintegrowana ze swoim ciałem. Ona się nie dystansuje do swojego ciała. Dlatego też modląc się, angażuje się cała. Angażuje swoją wyobraźnię, swoje uczucia. Dlatego też jej modlitwa, można powiedzieć, jest właśnie bardziej niewyczerpana. Ciągle wydobywa jakieś treści. Ma liczne zasoby. Mężczyzna zasadniczo ogranicza swoją modlitwę do pracy intelektu. Mówię, to nie wyklucza jego uczuć, ale on się tego musi uczyć. Ona ma to z natury. Dlatego też odniesienie kobiety do Chrystusa jest oblubieńcze z natury. Odniesienie poufałe, czułe, delikatne. Choć czasem rzeczywiście może czułostkowe. Kobieta też jest bardziej otwarta w swojej modlitwie na innych, na ich potrzeby. Jest bardziej dysponowana do modlitwy wstawienniczej. To jest właśnie ten macierzyński wymiar osobowości kobiety. Ona jest zawsze o innych bardziej zatroskana, bardziej wrażliwa, dostrzegająca sprawy i potrzeby innych, podczas gdy mężczyzna bardziej dostrzega pewne zasady, pewne ideały, problemy, często bezosobowe. Ktoś tak ładnie powiedział, że mężczyzna dostrzega problem głodu w świecie, a kobieta widzi głodnego człowieka. Więc to jest właśnie ta różnica, że ona dostrzega, ona wychwytuje, czasem nawet z przelotnej rozmowy wychwytuje, że tam jest potrzeba, że tam trzeba się zaangażować, trzeba się pomodlić. Mężczyźnie trzeba napisać kartkę i położyć na stole, żeby wiedział, co ma robić. Więc to jest ta drobna, a jakże istotna różnica. Drogie siostry, ale właśnie te dyspozycje osobowościowe kobiety przysparzają także pewnych problemów, rodzą pewne niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o modlitwę. Oczywiście ja nie jestem w stanie wyczerpać bogatej problematyki, można by na ten temat osobne rekolekcje urządzać, tylko sygnalizuję pewne kwestie. Otóż pewne niebezpieczeństwo, które się w tym kryje, to mianowicie, że kobieta bardziej szuka siebie w modlitwie, jest bardziej podatna na szukanie siebie w modlitwie, skupianiu się na sobie, na swoim odczuwaniu, właśnie na swojej afektywności. że ona się zamyka właśnie do swojego świata wewnętrznego, jest jej dobrze w tym uczuciu błogości na modlitwie. Dlatego tym boleśniej od mężczyzny kobieta będzie odczuwać nieuchronne w rozwoju duchowym oschłości w modlitwie. Tę pustkę, która jest konieczna, aby człowiek wszedł na jakby wyższy stopień zjednoczenia z Bogiem. Dlatego w pismach mistyczek znajdujemy czasami bardzo dramatyczne wyznania cierpienia, samotności, opuszczenia ze strony kobiet niż mężczyzn. Kobiety też bardziej może w modlitwie skłonne są do takiego ślepego przywiązywania się do swoich modlitewnych praktyk, do pewnej drobiazgowości, formalizmu, że te właśnie modlitwy muszą być numerycznie jedna po drugiej i broń Boże cokolwiek zmieniać. Jakakolwiek zmiana zawsze budzi pewne zaniepokojenie, czy tak wolno. Też z tym się może wiązać pewna manieryczność, pewne przywiązanie do jakichś własnych nawyków, przyzwyczajeń i kurczowe się tego trzymanie. To może nie najlepszy przykład, ale dobra ilustracja. Mamy wśród studentów teologii, teraz będzie na czwartym roku ta pani, taką studentkę, która nosi się tak jak zakonnica, nosi taki strój przypominający zakonnicę, więc oczywiście rozmowa z nią jest jak ze ślepym o gwiazdach. Ja ją wprost zapytałem, a mam takie prawo jako prodziekan, na jakiej podstawie pani nosi strój i traktują panią wszyscy jak siostrę? A mój biskup o tym wie. Ale ja nic nie wiem, w pani dokumentach nie ma śladu żadnego, pani sobie uzurpuje, wprowadza ludzi w błąd. No i ona oczywiście to głową uśmiecha i w ogóle robi, ale to jeszcze pół biedy. Druga rzecz, na mszy świętej, zawsze na mszy świętej, ona jest pobożniejsza od samego papieża, kiedy wszyscy klęczą na przykład, czy kiedy wszyscy stoją, ona klęczy. Kiedy wszyscy trzymają ręce złożone, ona się zawsze modli tak. I zawsze oczywiście z pierwszym rzędem. No, drogie siostry, nie trzeba tutaj tłumaczyć, że to jest nadużycie, bo jedność postaw liturgicznych ma głęboką wymowę teologiczną. Ja jej właśnie mówię, dlaczego tak? A bo tak ona się lepiej tak modli. Nie, bo lepiej w ten sposób pani karmi własną próżność, no bo wszyscy na panią patrzą, że jest jakaś inna. No i o to chodzi. Więc jest to pewne niebezpieczeństwo, takie przywiązywanie się do swoich jakiś sposobu, jakiś manier. W każdym razie nie oceniamy tego, że tak jest lepiej czy gorzej. Po prostu pokazujemy tę pewną inność. Jeśli chodzi o życie sakramentalne, drogie siostry, kobieta generalnie nie gustuje w abstrakcji. Owszem, są kobiety tej miary, co powiedzmy święta Edyta Stein, które wykazują się niezwykłą zdolnością do filozoficznej abstrakcji, ale generalnie to nie jest duch kobiety. I znowu nie chcę przez to powiedzieć, że to jest gorzej czy lepiej, po prostu jest inaczej. Kobiecie bardziej odpowiada konkret. Właśnie dlatego, że ona wrażliwa na miłość, a miłość jest konkretna, wbrew temu, co się czasem mówi. No nie kocha się czegoś w ogóle, ale się kocha konkretne osoby, konkretne lubi się konkretne rzeczy, konkretne przedmioty i tak dalej. Więc właśnie kobieta z natury jest bardzo konkretna, czasami aż do bólu. Dlatego też jej przeżywanie sakramentów odpowiada jej naturze. Sakrament jako fakt, jako konkret odpowiada jej naturze. Sakrament do niej przemawia. Przemawia do jej wrażliwości na tajemnicę, na misterium, do pewnego przekazu pozaracjonalnego. Sakramentalny znak odwołuje się do pewnej intuicji, do doświadczenia tajemnicy, a nie tylko do logicznej systematyki. Dlatego też kobiety jakby są bardziej dysponowane do przeżywania sakramentów w sposób integralny, całą sobą. Jeśli chodzi o sakrament pokuty, wejdźmy już tutaj w pewne konkrety. Moją ściągę. Otóż, jeśli chodzi o sakrament pokuty, obserwujemy, że kobiety mają mniej ogólnie biorąc mniej oporów przed sakramentem pokuty, to znaczy częściej i chętniej się spowiadają, co nie znaczy, że czasem ta blokada jest dość mocna, nie znaczy to, że nie odczuwają lęku przed sakramentem pokuty. To jest naturalne uczucie pewnego zawstydzenia, skrępowania i to na to nic nie poradzimy, tak po prostu jest. Gdzieś ta nasza pycha, ta nasza próżność broni się rękami, nogami przed właśnie destrukcją w akcie pokuty. Więc to jest normalne, że odczuwamy takie lęki. Byłoby trochę niepokojące, gdybyśmy do spowiedzi biegli jak na zabawę. Więc kobiety nie mają tutaj specjalnych oporów, są bardziej ekstrawertyczne, chętniej się wynurzają, mimo że czasem mają większe, bardziej niż mężczyźni, poczucie winy. Tu właśnie stosuję precyzyjne to określenie, poczucie winy. Czasem ich to przytłacza, ale jeżeli wyczuwają klimat zaufania, czują się bezpieczne, nie napadnięte przez spowiednika, prawda, od razu na dzień dobry, wtedy znajdują przestrzeń pewnego otwarcia się. Czują się tak, jak to właśnie Jan Paweł II w liście Mulieris Dignitatem, cytowałem w porannej refleksji, czują się właśnie w tym klimacie wyzwolone. Czują się właśnie wolne, wyzwolone przez prawdę, której one stają w sakramencie pokuty. Ale też kryją się pewne niebezpieczeństwa. Osobowość kobieca niesie pewne niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o przeżywanie sakramentu pokuty. Mianowicie ta ich skłonność do introwersji, do analizy, do przeżywania samej siebie, swoich stanów wewnętrznych sprawia, że nierzadko spowiedź może być traktowana trochę w sposób instrumentalny. Zarówno sama spowiedź i kierownictwo duchowe, jak i sam spowiednik czy kierownik duchowy. Właśnie kobieta częściej niż mężczyzna może traktować spowiedź jako właśnie formę takiej psychoterapii, jako sposób odreagowania różnych stresów, pewnego wyrzucenia ze siebie, wygadania swoich nagromadzonych jakichś tam frustracji. To jest oczywiście wpisane w tę posługę, ale mówię tu o pewnej niebezpieczeństwie przewartościowania, że idę do spowiedzi bardziej ze względu na to poczucie odreagowania, tę możliwość odreagowania, niż doświadczenia łaski Chrystusa. Z tym się wiąże też pewne niebezpieczeństwo banalizowania tej posługi przez na przykład nadmierne uszczegóławianie swojego wyznania, czasami gubienie się w tych szczegółach. Spowiednik nierzadko ma pewien problem, żeby nadążyć za tymi kilkoma czy kilkunastoma wątkami wyznania kobiety, bo ona i o tym, i tamtym, i każdy szczegół, to jest jej życie. Ona się w tym doskonale orientuje i odnajduje, a on no, musi jakby za tą myślą podążać i często właśnie gubi się, o co tak naprawdę jej chodzi. Więc tu jest pewne niebezpieczeństwo, że mogą umknąć nam istotne kwestie na rzecz właśnie jakichś peryferyjnych spraw, bardziej związanych z tym odczuwaniem, przeżywaniem, niż zasadniczą postawą na Chrystusa. No ale po to jest spowiednik, żeby przywoływał do porządku, no i żeby mówił hola, hola, no dobrze, ale co do istoty, jak to jest. Jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które jest realne ze względu na bogactwo kobiecej osobowości. Mianowicie rzecz jasna, że bardziej niż mężczyzna, kobieta skłonna jest widzieć w spowiedniku czy kierowniku duchowym namiastkę takiego towarzysza życia, takiego właśnie przyjaciela, nazwijmy to w cudzysłowie, w najlepszym sensie, do którego ona się może za bardzo przywiązać, traktuje go właśnie jako takiego nieodłącznego towarzysza życia. Dlatego boleśnie zwykle kobiety, siostry zakonne, przeżywają zmianę spowiednika, zmianę kierownika duchowego, czują się czasem wytrącone z pewnej równowagi, jeżeli nie mają możliwości dłużej z jego posługi korzystać. A ta zmiana czasami niesie wiele dobra, bo właśnie to pewne przyzwyczajenie no, sprawia, że obydwie strony popadają w pewne już wydeptane ścieżki, w pewną rutynę. No i jest taki status quo, natomiast no, nie ma tego progresu, nie ma rozwoju. Jeśli chodzi o sakrament Eucharystii, tutaj znowu kobiety, bogactwem kobiet jest to, że w przeżywaniu Eucharystii one przyjmują postawę oblacyjną, postawę ofiarowywania. Z natury kobieta jest właśnie tą, która jest skłonna do poświęcenia spontanicznie z potrzeby serca bardziej niż mężczyzna. Dalej Eucharystia, jak mówi greckie słowo Eucharistein, jest dziękczynieniem. Kobieta właśnie z uwagi na to bardziej całościowe, osobowościowe zaangażowanie bardziej przyjmuje postawę dziękczynną, wielbiącą, zwłaszcza w adoracji, o czym już wspominałem. I tak jak mówiłem, kobieta ma tę intuicję tajemnicy, jest bardziej wrażliwa na misterium. Wchodzi w tę tajemnicę Eucharystii rozumem i sercem. Ją po prostu bardziej przeżywa, więc jej zaangażowanie i przeżywanie Eucharystii jest bogatsze, intensywniejsze pod wieloma względami niż mężczyzny. Dlatego tu chyba trzeba znajdować wyjaśnienie, dlaczego na mszach, nawet tych w zwykły dzień, jest zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. Ale też istnieje pewne niebezpieczeństwo. Mianowicie kobieta jest skłonna na to, aby przewartościowywać elementy drugorzędne w przeżyciu sakramentu, by bardziej niż mężczyzna zwracać uwagę na pewne peryferyjne sprawy, takie jak na przykład estetyka, oprawa liturgiczna. Bardziej kobiecie niż mężczyźnie przeszkadza na przykład gest, niewłaściwy gest celebransa, czy no, trochę słabsze możliwości foniczne, a więc na przykład słaba dykcja, czy nie do końca wyczucie melodyczne, to kobietę bardziej drażni, ona to bardziej widzi, to może jej bardziej niż mężczyźnie przeszkadzać w przeżywaniu liturgii, ale też i w drugą stronę. Ja już tu żartowałem trochę, ale to spostrzeżenie jest dokonane przez jednego z psychologów i bardzo trafne. Brzmi trochę tak przewrotnie, że właśnie mężczyzna nawraca się po kazaniu, kobieta nawraca się przed kazaniem. Mężczyzna nawraca się ze względu na to, co usłyszy, co przemyśli. Kobieta się nawraca, to jest oczywiście pewien skrót myślowy, nie tyle ze względu na to, co usłyszy, tylko ze względu na tego, kto mówi, jak mówi. Więc to, w tym się kryje pewne niebezpieczeństwo, z którego warto zdawać sobie sprawę, że tu trzeba zachować pewną czujność, aby nie ulegać rzeczom wtórnym, nieistotnym. Przejdźmy do sprawy ascezy. Może dla pewnej jasności dokonajmy rozróżnienia pojęć. Mianowicie słowo asceza, askeo, askei z języka greckiego, oznacza ćwiczenie, praktykę, nawet praktykę gimnastyczną. Oczywiście ewolucja tego pojęcia szła w kierunku takim uduchowionym, a więc od systematycznego wysiłku gimnastycznego, systematycznego, długotrwałego. W późniejszej epoce słowem asceza określano systematyczny wysiłek intelektualny, aż właśnie w okresie tak w ostatnim wieku, czy w pierwszym wieku przed Chrystusem, czy w pierwszym wieku po Chrystusie, mniej więcej w tym czasie, o ascezie, ascezą nazywano wysiłek kultyczny w oddawaniu czci bóstwom. I w tej właśnie wersji pojęcie asceza weszło do języka chrześcijańskiego. I rozróżniamy ascezę czynną i bierną, ofensywną i defensywną, pozytywną i negatywną. I krótko wyjaśnijmy. Asceza czynna to ta, o której my najczęściej myślimy, mówiąc, używając tego słowa. A więc to jest podejmowanie własnej inicjatywy, mającej na celu wyrabianie określonych sprawności moralnych. Na przykład postanawiam sobie na czas rekolekcji nie jeść, nie pić, nie spać. Natomiast asceza bierna polega na przyjmowaniu tego wszystkiego, co niesie nam życie. W duchu pewnego poddania, pewnej uległości, pewnego wyrzeczenia, więc nie buntu, nie zamykania się, ale właśnie pewnej otwartości. I trzeba zauważyć, że o ile asceza czynna niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo próżności, nawet pychy, pewnego samozadowolenia z osiągniętych efektów pracy ascetycznej, to asceza bierna skutecznie nas przed tym chroni. Po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy w stanie niczego zaplanować. Nie wiemy, co nam przyniesie życie. Nie wiemy, przed jakimi wyzwaniami staniemy. Dlatego też trudno się cieszyć z jakichś efektów, bo ledwo żeśmy znieśli jakąś tam okoliczność niesprzyjającą, pojawia się następna. Asceza bierna bardziej wyrabia w człowieku pokorę i ufność niż asceza czynna. Ale wydaje się, że i właśnie z tego względu wydaje się, że bardziej owocną dla życia duchowego jest jednak asceza bierna. Pozwolić się rzeźbić przez okoliczności życia, które Pan Bóg zsyła, aniżeli właśnie rzeźbić się według własnego projektu. Choć oczywiście nie można lekceważyć ani jednej, ani drugiej formy ascezy. Dalej mówimy asceza ofensywna i defensywna. Asceza ofensywna to jest, tak jak to na wojnie, to jest ta asceza zaczepna. To ja podejmuję działania przeciwko jakimś określonym wadom, grzechom. Zwalczam po prostu pewne w sobie zauważone złe strony. Asceza defensywna, asceza obronna ma właśnie charakter unikania sytuacji dla siebie niebezpiecznych, a więc podejmowania systematycznego wysiłku, który będzie mnie zabezpieczał przed niebezpieczeństwami. Podczas gdy asceza ofensywna jest takim frontalnym podejmowaniem walki z niebezpieczeństwem. No i jeszcze mamy asceza pozytywna i negatywna. Jak powiedziałem, asceza jest systematycznym, długotrwałym wysiłkiem mającym na celu określone sprawności moralne. Możemy więc te sprawności moralne osiągać poprzez wzmacnianie określonych pozytywnych cech, i to jest asceza pozytywna, albo właśnie przez osłabianie jakichś swoich słabych stron. To jest asceza negatywna. I po tym wyjaśnieniu teraz przejdźmy do przedstawienia, jak to się ma w osobowości kobiecej. Otóż kobiecie wydaje się, że bardziej odpowiada jednak asceza bierna. Jest ona generalnie bardziej konsekwentna w praktykach ascetycznych, także w ascezie czynnej, ale z natury kobieta jest bardziej receptywna, bardziej przyjmująca, bardziej ta doznająca, stąd też lepiej się odnajduje w ascezie biernej. Aczkolwiek, jak powiedziałem, w tym wymiarze ascezy czynnej kobieta jest bardziej konsekwentna, bardziej wytrwała. Choć czasem może być przesadnie skrupulatna, bardziej bezwzględna, może być pewien przerost formy nad treścią. Kobiecie grozi niebezpieczeństwo ascezy dla ascezy. Aczkolwiek ona z natury lepiej rozumie ascezę, która ma za przedmiot osobę, aniżeli jakieś idee. Kobieta jest zdolna do wielu poświęceń, do wielkiej ascezy, jeżeli celem tej ascezy jest dobro osoby. Mniej natomiast, jeżeli motywuje się ją jakimiś, powiedzmy, ideałami, że być dobrym chrześcijaninem, to żeby być dobrym chrześcijaninem, trzeba podejmować ascezę. Ona się pyta, co to znaczy być dobrym chrześcijaninem. Lepiej ją motywuje powiedzieć z miłości do Chrystusa, z miłości do bliźniego, to bardziej przemawia do niej, do jej motywacji, niż jakaś abstrakcyjna idea. Kobieta jest tą, która zawsze stara się widzieć w horyzoncie swoich działań osobę Chrystusa lub bliźniego. Jak powiedziałem, niebezpieczeństwem, które się pojawia w ascezie kobiety, to nieumiarkowanie, przesada, zbytnia surowość w podejmowanych praktykach ascetycznych. I czwarty wymiar duchowości, apostolstwo. Jeśli chodzi o osobowość kobiecą, to jest ona bardziej dysponowana do służby słabym, bezbronnym, potrzebującym pomocy, takim jak dzieci, starzy, chorzy. To bardziej odpowiada kobiecie niż przywództwo czy praca administracyjna. Podkreślam, bardziej, co nie znaczy, że wykluczamy. Ale ona się w tym bardziej odnajduje, bardziej czuje się macierzyńsko w takich funkcjach, gdzie ma do czynienia z konkretną osobą, aniżeli, jak to się mówi, zasobami ludzkimi. Dlatego też kobieta z natury bardziej jest dysponowana do pracy charytatywnej niż ewangelizacyjnej. Bardziej też w apostolstwie odpowiada jej praca niejako w cieniu, jako tej, która bardziej wspiera, niż tej, która przewodzi. To jest właśnie to apostolstwo obecności. Bardziej niż apostolstwo inicjatywy. Dlatego słusznie zauważa Jan Paweł II, że już sama obecność sióstr zakonnych w Kościele ma wymowę profetyczną, wymowę znaku. I to jest to, że sióstr też, jak już wspominałem, ważny wymiar waszej tutaj obecności. To jest pewien znak profetyczny. Ja wiem, że często was się ocenia przez pryzmat tego, co robicie i co jeszcze mogłybyście zrobić. No ale to jest właśnie ta mentalność współczesnego świata, tej wydajności. Wycisnąć z człowieka, ile się tylko da i jeszcze trochę. A tymczasem Boży zamysł wpisany w naturę kobiety jest właśnie związany z jej postawą oblubieńczą. Po prostu być. Być znakiem. Być obecną. Zaświadczać, że jest oblubieniem. To jest ten orszak dziewic idących za oblubieńcem, jak to czytamy w Ewangelii. Proszę sióstr, i proszę pozwolić, że jeszcze kilka minut poświęcę na omówienie ważnej skądinąd kwestii, jaką jest życie duchowe w tej najwyższej formie, jaką jest mistyka. Bowiem mistyka jest tym szczególnym wyrazem oblubieńczej postawy kobiety. Istotą mistyki, i tu znowu spróbujmy uściślić pojęcia, dlatego że słowo mistyka jest słowem dość modnym, a przez to stało się nieostrym. Otóż mistyka to przede wszystkim doświadczenie obecności Boga w sobie. To zjednoczenie z Bogiem bezpośrednie, doświadczalne w sobie, nie poza sobą. Nie mówimy tu o objawieniach, gdzie Chrystus, czy Maryja, czy aniołowie pojawiają się poza mną. Mistyk tej obecności doświadcza w sobie. I to jest istota przeżycia. Zjednoczenie doświadczalne, odczuwalne zjednoczenie z Bogiem w sobie. Zjednoczenie mistyczne od zjednoczenia eucharystycznego różnią się, aczkolwiek rzeczą jest znamienną, że w pismach mistyków, tak mamy u świętej siostry Faustyny, tak mamy u wielkich mistyków hiszpańskich i wielu innych, zjednoczenie mistyczne bardzo często aktualizuje się właśnie w związku z Eucharystią. Czy to w czasie mszy świętej, czy w czasie adoracji eucharystycznej, przychodzi właśnie moment tego zjednoczenia mistycznego, ale to jest jednak czym innym zjednoczenie mistyczne, czym innym zjednoczenie eucharystyczne. Zjednoczenie eucharystyczne jest zjednoczeniem w płaszczyźnie wiary. Zjednoczenie mistyczne jest w płaszczyźnie doświadczenia. No i znowu spróbujmy wyjaśnić za pomocą przykładu. Ktoś nam opisuje, jak smakuje jakiś egzotyczny owoc. Powiedzmy, że to jest mango. Opowiada nam wygląd tego owocu, jego smak, jego właściwości. O tym owocu wiemy prawie wszystko. I tak nam barwnie opisuje, że już prawie smakujemy ten owoc. No i właśnie dzięki tej relacji, w którą my wierzymy, bez trudu ten owoc rozpoznajemy na półce sklepowej, kupujemy go, bierzemy do ust i co stwierdzamy? Że smakuje mniej więcej tak, jak mi mówiono, ale jednak smakuje jakoś inaczej. Po prostu się nie da opisać smaku. Pewnych wartości, pewnych treści, pewnych jakości nie da się przekazać za pomocą słowa. Ale słowo nas tylko naprowadza na tę rzeczywistość. Użyłem tego porównania dla właśnie zestawienia, że w Eucharystii nie doświadczamy Chrystusa jako takiego. My nie widzimy Chrystusa. Widzimy znak chleba. Wiara nam mówi, że to jest Chrystus. Nie rozpoznalibyśmy Chrystusa inaczej, jak tylko właśnie dzięki przekazowi wiary. Ale mistyk nie rozpoznałby też Chrystusa, gdy on osobiście do niego przychodzi, gdyby wcześniej go nie znał w płaszczyźnie wiary. Ale to jest coś więcej. Także trzeba powiedzieć, że mistyk nie ma jakiejś nowej dogmatyki, jakichś nowych praw wiary, ale te prawdy wiary rozpoznaje na innym, głębszym poziomie, na poziomie doświadczenia, przeżycia tajemnicy. I właśnie do tego jest szczególnie dysponowana kobieta, do przeżywania tajemnicy. To doświadczenie tajemnicy mistycy próbują przekazać często dlatego, że są do tego zmuszeni. Mistyk nie ma specjalnej potrzeby ekspresji, wyrażania swoich przeżyć najgłębszych. To jest trochę tak, jak dojrzały emocjonalnie człowiek nie ma potrzeby obnosić się ze swoją miłością. Jeżeli młodzi na ulicy się tam, prawda, obmacują i tak dalej, manifestują swoje uczucia, to tylko świadczy o ich infantylności uczuć. Człowiek dojrzały uczuciowo nie ma potrzeby obnoszenia się z tymi uczuciami, bo to jest jego bogactwo, to jest jego skarb, który go rozgrzewa od środka i to wystarczy. Podobnie jest u mistyków, że mistycy raczej niechętnie mówią o swoich przeżyciach. Jeżeli ktoś publicznie mówi, jestem mistykiem, to możemy sobie darować już czas, który chcielibyśmy jemu poświęcić. Nie tak dawno, jakieś pół roku temu, może więcej, ja niestety, a może na szczęście, nie miałem okazji, nie miałem czasu, po prostu inne obowiązki były, ale w Lublinie na zaproszenie pewnego zgromadzenia męskiego, zakonnego, mniejsza o to jakiego, pojawiła się jakaś pani, Irlandka bodajże, którą wszędzie przedstawiam jako mistyczkę i ona po mszach świętych opowiadała długo i barwnie o swoich przeżyciach mistycznych. Więc moi studenci poszli na to spotkanie. Ja ich niczego tam specjalnie nie sugerowałem. Potem pytam, co wy sądzicie o takiej mistyczce? Więc mi jedna ze studentek mówi, proszę księdza, jak usłyszałam, że ta pani mówi, że miała mistyczną wizję Pana Jezusa przyjmującego komunię, to już nie miałam wątpliwości, z kim mam do czynienia. Widziała Pana Jezusa w wizji mistycznej, jak Pan Jezus przyjmuje komunię. To jest nonsens. Normalny mistyk nie będzie publicznie mówił o tym, co przeżywa. Weźmy chociażby za przykład ojca Pio, czy świętą siostrę Faustynę, czy kogokolwiek chcemy. Gdyby nie pewna trudność ze strony kierowników duchowych zrozumienia tych stanów, czasem ich zwykła opieszałość, nie mielibyśmy takich wspaniałych dzieł mistycznych, jak chociażby Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, jak Pisma Świętej Teresy. Mistycy są zmuszeni do tego, żeby zapisać. Oni wtedy doznają wielkiego trudu wyrażenia tego, co przeżywają. Ale skoro muszą to wyrazić, a jest to przeżycie niewyrażalne, więc posługują się różnego rodzaju obrazami, porównaniami. I rzecz charakterystyczna, że kobiety najczęściej swoje przeżycie mistyczne wyrażają językiem właśnie oblubieńczym. Językiem odwołującym się do takich charakterystycznych postaw związanych z zaręczynami, z małżeństwem, z relacją mężczyzny, kobiety i mężczyzny, a więc z postawami oblubieńczymi. Zawsze Chrystus jest przedstawiany jako ten szczególnie umiłowany, jako ten, z którym chcę się zjednoczyć, ten, który mnie przygarnia, przytula, który mi daje poczucie bezpieczeństwa. Tu cały język pieśni nad pieśniami tego fantastycznego erotyku dla mistyków jest właściwym jakby systemem znaków do przekazu tych najgłębszych treści. Rzecz charakterystyczna, że w pismach kobiet mistyczek, które z zasady są pismami bardzo takimi właśnie konkretnymi, w których kobiety nie chowają się, ale mówią o swoich przeżyciach, podczas gdy na przykład święty Jan od Krzyża zestawimy świętą Teresę i świętego Jana. Święty Jan to jest mistyk, nie ulega wątpliwości. On w swoich dziełach pisze o własnym przeżyciu mistycznym, ale pisze to tak, że właściwie jego tam w tym nie ma. Nigdzie święty Jan od Krzyża nie pisze: ja tego doświadczyłem, ja to przeżyłem, jestem świadkiem tego, o czym mówię. Nigdzie. On pisze jako teolog, że tak jest, tak się dzieje. Gdzie, u kogo, nie wiadomo. Ale my się możemy tylko domyślać. Święta Teresa absolutnie nie kryje. Ona wielokrotnie mówi: ja to przeżyłam, ja to wiem, tak to było u mnie, ja tego doświadczyłam. Na każdym kroku Teresa podkreśla, że to ja przeżyłam. Więc to jest też charakterystyczne, że kobieta w doświadczeniu mistycznym się czuje upodmiotowiona, podczas gdy mężczyzna czuje się bardziej jakby skonfundowany, zawstydzony, zaskoczony tą tajemnicą, w której uczestniczy. I jak wspomniałem, w tych pismach kobiecych, kobiet mistyczek, bardzo charakterystyczne są właściwe dla osobowości kobiecej skojarzenia, które ktoś określił jako laktacyjne, a więc związane z funkcją macierzyńską kobiety. Więc pojawiają się takie symbole w pismach mistyczek jak krew, woda, mleko, karmienie, pieszczenie, przytulanie, rodzenie, a tych określeń nie ma w pismach mistyków mężczyzn. Tam jest bardziej język metafizyki. Stąd rozróżnia się mistykę esencjalną i mistykę nupcjalną. Drogie siostry, ale żeby nie czynić tutaj wykładu z mistyki chrześcijańskiej, bo mam jeszcze wakacje, a nie rok akademicki, chcę tylko jeszcze tyle powiedzieć, że ta oblubieńcza postawa kobiety wobec Chrystusa znajduje także wyraz w paramistyce. Właśnie często mylimy mistykę z paramistyką. Mistyka na zewnątrz na ogół się nie manifestuje. Trudno rozpoznać mistyka na ulicy. Może tak być, że ocieramy się po mistyków na ulicy i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Natomiast paramistyka jest tym, co może towarzyszyć głębokim przeżyciom mistycznym, co jakoś manifestuje się na zewnątrz w postaci tak zwanych zjawisk nadzwyczajnych. One jednak nie są traktowane jako przeżycia mistyczne, na pewno nie stanowią istoty mistyki. Dlatego, że zjawiska paramistyczne mogą być wywoływane przez działanie Boże, ale mogą być wywoływane przez psychikę człowieka, jak również przez działania szatańskie. Te same zjawiska paramistyczne mają miejsce przy opętaniu, przy egzorcyzmach, jak i przy uniesieniach mistycznych. Z tego względu nie wolno stawiać znaku równości, że mistyka to nadzwyczajności. Mistyka należy do zwyczajnego porządku rozwoju duchowego. Nie wolno mistyki traktować jako nadzwyczajności. To jest wysoki poziom, ale jednak normalnego procesu rozwoju duchowego. Natomiast paramistyka jest formą nadzwyczajną. I właśnie kobiety, okazuje się, że tak jak są szczególnie podatne na doświadczenie mistyczne, tak są szczególnie podatne na przeżycia paramistyczne. Rzecz na przykład charakterystyczna, że od czasów świętego Franciszka z Asyżu, który jest niekwestionowanym pierwszym stygmatykiem, choć mówi się, niektórzy sądzą, że święty Paweł był pierwszym stygmatykiem, bo tam mówi w jednym miejscu o właśnie ranach, które znosi dla Chrystusa, ale bardziej chyba chodzi o rany, które doznał wskutek tortu, prześladowań. Natomiast bez wątpienia święty Franciszek jest pierwszym mistykiem. Otóż od czasu świętego Franciszka, przynajmniej do końca XIX wieku, doliczono się ponad 5,5 tysiąca stygmatyków. Z tego takich niekwestionowanych, udokumentowanych, co do których nie ma najmniejszej wątpliwości, jest około 320. I w tej grupie z tych 320 stygmatyków jest zaledwie kilku mężczyzn. Zdecydowana większość stygmatyków to są kobiety. I właśnie kobietom częściej przytrafiają się różne zjawiska nadzwyczajne typu właśnie, zwłaszcza te związane z cielesnością, bo zjawiska nadzwyczajne dzieli się na zjawiska porządku somatycznego i zjawiska porządku poznawczego. A więc zjawiska dotyczące ciała, jak lewitacje, jak bilokacje, jak właśnie wspomniana stygmatyzacja i tak dalej. Więc u kobiet częściej występują te właśnie zjawiska nadzwyczajne porządku somatycznego, podczas gdy u mężczyzn, których generalnie jest mniej, częściej są zjawiska porządku poznawczego, typu kardiognoza, typu powiedzmy hierognoza i tak dalej. Drogie siostry, więc to wszystko pokazuje, że w jakimś Bożym zamyśle kobieta jest przewidziana jako ta szczególnie bliska Bogu, bliska Chrystusowi towarzyszka. Że jest ona z natury swojej oblubienicą. I w tej roli kobieta szczególnie się odnajduje. I chciałoby się na koniec raz jeszcze przywołać wspomniane słowa z dzisiejszej porannej refleksji Jana Pawła II z listu Mulieris Dignitatem. Jan Paweł II pisze: sposób postępowania Chrystusa, Ewangelia Jego czynów i Jego słów jest konsekwentnym sprzeciwem wobec wszystkiego, co uwłacza godności kobiety. Dlatego też te kobiety, które znajdują się w pobliżu Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie, jakiej On naucza i jaką czyni, nawet jeśli jest to prawda o ich własnej grzeszności. Czują się przez tę prawdę wyzwolone, przywrócone sobie, czują się umiłowane tą miłością odwieczną, miłością, która znajduje swój bezpośredni wyraz w samym Chrystusie. W zasięgu działania Chrystusa zmienia się także ich pozycja społeczna. Dodajmy, zmieniła się także ich pozycja eklezjalna.